Teraz lepiej. No to jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, po raz trzeci już zaczynam tym samym wezwaniem. Jeśli mnie kiedykolwiek poproszą, będę nadal zaczynał tym samym wezwaniem i tym samym słowem na samym starcie. To jest najważniejsze i najmądrzejsze zdanie, jakie umiem wypowiedzieć. W tym zdaniu jest odpowiedź na wszystkie tak naprawdę problemy człowiecze. Jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, to dlaczego odszedł od Jezusa Chrystusa, odszedł od Jego przykazań, odszedł od Jego łask sakramentalnych. Jeżeli ktoś chce profilaktyki, proszę bardzo, trzymać się Jezusa Chrystusa, trzymać się łask sakramentalnych, trzymać się Kościoła, jedynego pośrednika łask sakramentalnych. I jeżeli ktoś potrzebuje leczenia, to nie mam lepszego lekarstwa. Przylgnąć z powrotem. Jak małżeństwo, a pracuję z małżeństwami 40 lat, pada na kolana, zaczyna od spowiedzi, powraca do modlitwy, do sakramentów, to się podnosi z niewiarygodnych sytuacji. Wydawałoby się po ludzku niemożliwe, że mogą się podźwignąć, a jednak powstają. Tak więc o co mówię, to nie jest pobożność. To jest doświadczenie 40 lat pracy z małżeństwami. Może tak króciuteńko, jeżeli małżonkowie średnia badań, 50% się rozwodzi, ogromna grupa w Stanach. Chodzą w niedzielę do kościoła, 2% się rozwodzi, 25% razy rzadziej. A jeżeli dodatkowo się codziennie wspólnie modlą, 750 razy rzadziej się rozwodzą. Ja jeszcze nie spotkałem takiego przypadku. Ale mamy mówić o powołaniu. Powołanie mężczyzny, oczywiście powołanie każdego człowieka jest powołaniem do szczęścia. Jesteśmy jedynymi istotami stworzonymi dla nas samych, po to byśmy byli szczęśliwi. Szczęśliwi i tu, i tam. I po drugiej stronie. I nie ma najmniejszej nawet sprzeczności między szczęściem tu i po drugiej stronie, co nam, jeśli można tak powiedzieć, przecudownie pokazał umierając Jan Paweł II. Z butami poszedł do nieba, chciałbyś powiedzieć, wszyscy to czuliśmy. Lud Rzymów genialnej intuicji wypisał natychmiast Santo Subito, święty natychmiast i rzeczywiście w krótkim czasie Kościół ogłosił go świętym. To świat nam próbuje wbijać klina, mówiąc, że katolik nie może być szczęśliwy, bo mu nic nie wolno. Czego mi nie wolno? Zabijać, kraść, cudzołożyć? Nie dajmy się zepchnąć do jakiegoś pod ścianę, bo oni teraz się ponoszą, mówią, że szczęście to jest łajdactwo takie czy inne. Ale jeżeli mamy mówić o powołaniu mężczyzny, to mimo, że tak jak każdy człowiek jest powołany do szczęścia, to jest powołany w specjalny sposób. I czym się różnimy od kobiet? Ano, różnimy się rozumem. Oboje mamy rozum, żeby tu nie było żadnych niedopowiedzeń. Ale nasz rozum jest bardziej analityczny. My możemy łatwiej patrzeć w daleką przyszłość. My możemy łatwiej przewidywać skutki dzisiejszych czynów za 50-100 lat. Jesteśmy wezwani do korzystania z rozumu w ten właśnie sposób. Mamy hormon siły, testosteron. Jesteśmy silniejsi od kobiet. I to nas w oczywisty, naturalny sposób stawia w pozycji obrońcy kobiety i dziecka. Nasze wydzielanie testosteronu jest równe przez kilkadziesiąt lat, równiutko. Kobiety mają te fale hormonalne, których mężczyźni czasem nie znają i cierpią z tego powodu, bo co chwilę mu się żona inaczej zachowuje. Jak to rozumie, no to jest mu łatwiej w życiu. I ważne rozmowy przekłada na najlepszy okres, a nie wtedy, kiedy jest w najgorszym stanie psychicznym. W każdym razie kobiety mają te pobudzenia, a my mamy równiutką produkcję testosteronu. My mamy szansę na większą stabilność psychiczną. Ja nie mogę niestety powiedzieć, że mężczyźni są bardziej stabilni psychicznie od kobiet. Ale mają predyspozycję do tego. Powinniśmy być oparciem psychicznym. Najpierw sami z sobą się uporawszy. A najogólniej mówiąc, mężczyźni są wezwani, ich powołanie jest do ojcowania. I to jest powołanie wszystkich bez wyjątku mężczyzn, bez względu jaką drogę życiową wybiorą. A więc dwa takie elementy wysuwają się w powołaniu męskim na plan pierwszy. To jest rozum i wola. I te dwa przymioty stwórcze mają pomóc mężczyźnie być odpowiedzialnym. To jest najważniejsza funkcja mężczyzny w tym świecie. I jednocześnie myślę, że świat jest najbardziej zagrożony z tytułu zaniku męskiej odpowiedzialności. Jeżeli mamy uratować świat, poczynając od siebie samego, potem od rodziny, potem od społeczności, w której żyjemy, aż w końcu cały świat, to musimy przywrócić męską odpowiedzialność. Na pierwszym spotkaniu 4 listopada, półtora roku temu, mówiliśmy o wzorcu męskości. Tak, mężczyzna, żeby dobrze funkcjonować, musi mieć wzorzec, musi mieć biznesplan, musi wiedzieć dokładnie, co do niego należy. Mówiliśmy o wzorcu również dlatego, że świat daje różne antywzorce, fałszywe wersje bycia szczęśliwym jako mężczyzna. Nawet nie warte wspominania. I mówiliśmy o ojcu w rodzinie. Czasu było nie za dużo. Dziś pozwólcie. Widzę paru kapłanów, a może i więcej niż paru. Przecież kapłan też ma być ojcem. Powtórzmy tą wizję męskości zapisaną przez Jana Pawła II w Adhortatio Familiaris Consortio w 4 prostych punkcikach i przyłóżmy go do autora tych słów, do Jana Pawła II, jak wyglądało jego ojcostwo. Każdy kapłan powinien być ojcem. Pierwsza funkcja, przypomnę, to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Tak, każdy mężczyzna ma być obrońcą życia. Nie byłoby ani jednej aborcji na świecie, gdyby za tym dzieckiem stawił się ojciec dziecka. Jakim obrońcą życia był Jan Paweł II, to nawet nie trzeba mówić. Grzmiał w najbardziej wrogich miejscach, wrogich życiu, w ONZ-cie, wszędzie, przed politykami, którzy zupełnie inne opcje reprezentowali. Nie wolno zabijać, nigdy nie wolno zabijać, dzieci nie wolno zabijać nigdy. A w Kaliszu, w naszym Kaliszu, świętego Józefa powiedział zdanie pamiętne. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I ciągłą wielką ranę mamy w naszym narodzie, że problem zabijania dzieci nie jest ciągle jeszcze rozwiązany. Co prawda jesteśmy jedynym państwem na świecie, które się wycofało już z jakiejś tam ustawy dopuszczającej, nielegalnej oczywiście z punktu widzenia prawa Bożego, nielegalnej ustawy dopuszczającej zabijanie dzieci. Wszystkie jak leci ograniczyliśmy, ale to jeszcze nie jest to, co pozwala mężczyznom spać spokojnie. Mężczyzna ma być obrońcą życia. Największym obrońcą życia w historii był Jan Paweł II. Pierwszą funkcję męskości ojcostwa on wypełniał w najwyższym stopniu. Jeszcze jako biskup powiedział, nie wiem jak, ale naród polski będzie musiał ciężko odpokutować za zbrodnie zabijania własnych dzieci. Druga funkcja, udział w wychowaniu. Nie było chyba większego wychowawcy na świecie nad Jana Pawła II. Gromadził miliony. Wróżono mu, że go wygwizdzą, a oni wywiatowali. Tu na Jasnej Górze powiedział te znane słowa. Musicie od siebie wymagać, wymagajcie nawet gdyby inni nie wymagali. I młodzież, kilkaset tysięcy zgromadzona, klaskała. Byłem tam, podszywając się pod młodzież. Ale klaskali i klaskali, nie chcieli przestać. Jan Paweł II podnosił rękę w góry. Chciał mówić dalej. Zaczynał mówić do mikrofonu. Oni klaskali, klaskali, klaskali i nie chcieli skończyć. Bo trafił w największą potrzebę serca. Ukrytą, zamazaną, rozmytą. Zagubioną poprzez nałogi, ale wielką potrzebę serca każdego człowieka. My nie chcemy byle jakiego szczęścia, prawdziwego szczęścia chcemy. Ale jeszcze jest jeden powód, dla którego oni nie chcieli skończyć klaskać. Ano dlatego, że oni wiedzieli, że on od siebie wymagał wielokrotnie więcej. I to jest mandat, który upoważnia każdego wychowawcę, i ojca w rodzinie, i wychowawcę gdzieś w jakiejś grupie, społeczności, wspólnocie. Musi od siebie wymagać więcej niż od innych. I wtedy jest wiarygodny. I wtedy może mówić rzeczy trudne. A nie tak dawno zmarły ojciec Badeni powiedział, piękny dominikanin, 98 lat, powiedział, trzeba ludziom mówić rzeczy trudne, bo inaczej nigdy się nie rozwiną. Świat próbuje papkę stwarzać, poprawność polityczną, bez myślenia, bez decydowania, tak, żeby było łatwo, lekko i przyjemnie. Nie. Idźmy dalej w te funkcje ojca. Pierwsza, odpowiedzialność za życie poczęte, druga, udział w wychowaniu, trzecia, praca. Praca zawodowa, ale służąca rodzinie. Przypominam, że nie praca dla pracy, nie praca dla satysfakcji, nie dla pieniędzy. Praca podporządkowana rodzinie. O, niełatwy problem, mówiliśmy o tym na pierwszym spotkaniu. Był tytanem pracy. Jak nie modlił się, to pracował, jak nie pracował, to się modlił. A właśnie modlił się pracując i pracował modląc się. Wstawał wcześnie rano, przepraszał gości, którzy spali gdzieś w okolicy, że on być może kogoś zbudził, bo on już musi wstać o 4 i pracować. W rekolekcjach beskidzkich pani Wanda Pułtawska powiedziała, że jak byli na wakacjach, ona czytała na głos jedną książkę. On, by nie tracić czasu, czytał równolegle drugą książkę. I z obydwu oczywiście wszystko wiedział, ona mniej. Tytan pracy. Tytan pracy. I wreszcie przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. To aż nie wypada mówić, jakim przykładem życia i jakim przykładem umierania był Jan Paweł II. A więc ten wzorzec, który wytyczył dla mężczyzn w rodzinie, dotyczy tak samo mężczyzny kapłana. A on sam wypełnił go w najwyższym możliwym pewnie ludzkim wymiarze. Powiedzieliśmy na pierwszym oblężeniu jeszcze jedną rzecz, którą warto chyba przypomnieć, że trudności są rzeczą normalną. Trudności w małżeństwie są zaplanowane wzorem miłości męża do żony, jest miłość Chrystusa do Kościoła, która zaprowadziła na krzyż. I powiedziałem, że miłości, te trudności trzeba brać po męsku na klatę, żeby traktować zadaniowo trudności. To jest bardzo ważne, żebyśmy przestali się rozczulać nad sobą, że nas dotykają trudności. Masz trudną treściową, traktuj jako siłownię. Masz trudną żonę, traktuj jako siłownię. Dzieci fikają, traktuj jako zadanie, co zrobić, a nie rozczulać się, nie obrażać i nie oskarżać wszystkich dookoła. I wreszcie przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej dla nas ojców. Naprawdę dla 3-4-latka ojciec jest wszechpotężny, jest Bogiem. Jeżeli dziecko zobaczy ojca klęczącego przed krzyżem, to do końca życia nikt mu nie powie, że Boga nie ma. Tata nie klękałby przed kimś, kogo nie ma. I ten przykład postawy nam Jan Paweł pokazał przecudownie. Powiedzieliśmy jeszcze jedną rzecz, że nagrodą za bycie ojcem na pierwszym spotkaniu jest radość, że wszyscy, którzy są powierzeni mojej opiece, są na prostych drogach do szczęścia, na prostych drogach do świętości. Na drugim spotkaniu, ono było rok temu, w roku odzyskania niepodległości, stulecia odzyskania niepodległości, ono było o wolności. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważna jest wolność wewnętrzna. Można być zamkniętym w więzieniu i być wolnym. Można siedzieć w celi śmierci i być wolnym. I wolność wewnętrzną trzeba wywalczać. Jak? Czynami. Myśl Karola Wojtyły, osoba i czyn. Każdy czyn zewnętrzny się uwewnętrznia. Dobry czyni nas lepszymi, gorszy czyni nas gorszymi. A więc trud pracy samowychowawczej. I powiedzieliśmy, że nie da się samą pracą samowychowawczą osiągnąć pełni wolności wewnętrznej, która jest właściwie świętością. Jeżeli mam dobrą hierarchię wartości i Bożą hierarchię wartości i w sposób pełny ją wypełniam w życiu, czyli nie robię z czegoś, co jest kuszące, a złe, a robię to, co jest niekuszące, a dobre i wiem, że taka jest moja powinność. Jeżeli w doskonałym stopniu to potrafię robić, to jestem po prostu świętym. I tą świętość trzeba osiągnąć nie tylko trudem pracy własnej, ale również na kolanach. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. I wreszcie na tym drugim spotkaniu podzieliliśmy jeszcze jedno zdanie, które chciałbym tu przywołać. Narzekamy na okolice, na rządy, na politykę, na różne rzeczy. Tymczasem na jednego nikt nam nie może zabronić i od jednego nikt nas nie może odciąć. To jest walki o osobistą świętość. I to nie jest obojętne dla świata. Osobista świętość każdego z nas nie jest obojętna dla świata. Więcej, Benedykt XVI. Na zakończenie spotkania małżeństw w Meksyku w 2009 roku w styczniu. On był w Rzymie, ale przez łącza satelitarne miał homilię na mszy kończącej, miał przesłanie końcowe, błogosławieństwo i ostatnie zdanie, jakie powiedział, które mi utkwiło w pamięci, myślę, że do końca życia. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I żadna osobista świętość nie będzie nigdy zmarnowana. Ona jest światu potrzebna. Kochani, na tym trzecim mówimy o powołaniu. Powołanie mężczyzny wymaga użycia rozumu. Mężczyzna musi myśleć. Jesteśmy stworzeni do myślenia. Nie wolno nam przestać myśleć. Raz w roku z żoną jedziemy na rekolekcję naszego duszpasterstwa rodzin. Od kilkunastu lat z Gostynia przeniosły się do miejscowości o pięknej nazwie Zaniemyśl. Jak tam wjeżdżam, to mi ciarki po plecach przechodzą. Świat by chciał, byśmy za nie myśleli. Nie wolno nam za nie myśleć. Nie wolno ulec żadnej poprawności politycznej. Mamy rozum, po to trzeba, żeby go używać. Nie wolno zaprzestać używania rozumu. Ten rozum męski potrzebuje bazy danych. I tu się zaczyna problem, bo dane do nas napływają ze świata w zastraszającym tempie. Jest odpowiedzialnością męską, z jakich baz danych korzystamy. I jeżeli korzystać z jakiegoś medium, wszystko jedno, czy to będzie prasa, radio, telewizja, internet, to sprawdź najpierw, kto jest głównym promotorem tegoż. Jeśli on jest wrogi człowiekowi, wrogi Kościołowi, wrogi Bogu, to nawet wiadomości sportowych tam nie sprawdzaj, bo i one są zainfekowane. W takich mediach piłkarz nie spotkał się z żoną, tylko z partnerką, mimo że jest jego sakramentalną żoną. To mówią, że z partnerką, żeby przemycać podskórnie. My nawet nie widzimy, kiedy to się dzieje. Jeżeli nie będziemy mieli dobrej bazy danych, to nawet najświetlejszy rozum, najprecyzyjniejszy procesor, najlepsze oprogramowanie nie ochroni nas przed zagubieniem. Informatycy mówią śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. I nie jest wstydem, gdy mężczyzna zmienia zdanie i zmienia życiowe jakieś postępowanie. Gdy dostał nową bazę danych i z nich wynika, że dotychczasowe życie nie było dobre, to nie głupotą, a mądrością jest zmiana życia. Każdy z nas daje się oszukać. Jest taki nadmiar informacji, że wszyscy mamy w głowach sporo śmieci zupełnie nieprawdziwych, bez żadnej złej woli z naszej strony. Mężczyzna nie tylko ma wiedzieć, że to się złe, że wizja Piotruś Pan jest zła, że wizja Singielek jest zła, to za mało. My musimy rozumieć, dlaczego jest zła. Bo jeżeli tego nie będziemy rozumieli, to nie ochronimy najpierw siebie. My dopiero jak coś rozumiemy, to jesteśmy w stanie za to życie dać, za to się poświęcać, wysilać, wyzwalać siebie energię. Dlatego dla nas samych jest potrzebne rozumienie. Ale jeżeli my nie będziemy rozumieć, dlaczego nie, to powtarzając dziecku nie wolno, bo nie, to w wieku nastu lat tego dziecka krytycyzmu bardzo ciężko się zawiedziemy, bo pójdzie swoją drogą, pójdzie za kolegami, pójdzie za fałszywymi wizjami. My musimy dokładnie, precyzyjnie wiedzieć, dlaczego nie. Dlaczego te wizje, które świat poddany złemu duchowi nam podsuwa, są nie do przyjęcia. Rozumem nie do przyjęcia. Mamy rozum. Otóż człowiek może być szczęśliwy wtedy, kiedy będzie sobą. I tu napotykamy na pierwszą trudność. Otóż każdy jest sobą obiektywnie. Świat nam mówi, że możemy siebie wykreować. Jesteś facetem, ale jak chcesz, to cię przerobimy na kobietę, zmienimy tam hormonalnie, cię podhajcujemy, okaleczymy cię trochę z narządów, coś dorobimy, zmienimy metykę, będziesz prawdziwą kobietą. Nieprawda! Jesteś stworzony jako mężczyzna, będziesz mężczyzną, masz X, Y w każdej komórce ciała zapisane, że jesteś facetem i masz być szczęśliwy jako facet. Jeżeli ktoś jest biedny i ma zaburzoną orientację psychoseksualną, to należy mu się pomoc, terapia, a nie złudzenie. I nie jestem wrogiem osób o zaburzonej orientacji, przeciwnie. Prawdziwą pomocą jest powrót do własnej, obiektywnej płci. Cała obłąkańcza ideologia gender nam tutaj podpowiada różne pseudorozwiązania, na których wielu, wielu ludzi się nabrało. I stawiają się w roli jakiegoś zbawcy człowieka. Że człowiek może być tym, kim chce, kim mu się zachce, człowiekowi nie wolno być. Ma rozpoznać, kim obiektywnie jest. I my, mężczyźni, musimy rozumieć, kim jesteśmy. Jest taka prosta ilustracja, filozofowie ją wykorzystują. Pętelka nieskończoności, wszyscy ją znamy ze szkoły. Jeżeli jedna pętla to jest świat ducha, a druga świat materii. Świat materii znamy dobrze, dotykamy go naszymi zmysłami, można wszystko zważyć, zmierzyć, wszystko ma początek i koniec. Świat materii zmienia się w czasie. Ale jest drugi świat ducha, który nie ma żadnej cechy materii, do którego nasze zmysły nie docierają, który nie da się zważyć, a nawet czas tam nie działa. Trudno to sobie wyobrazić. Tam nie ma czasu. Czas jest miarą zmian materii. I spodobało się Stwórcy, że jedną, jedyną istotę na świecie postawił na skrzyżowaniu tych dwóch światów. Mamy ciało, ale nie jesteśmy ciałem. Mamy wymiar duchowy, ale nie jesteśmy duchem. Możemy powiedzieć ucieleśnionym duchem albo uduchowionym ciałem. Ale szukanie bycia sobą człowieka musi być w tej przestrzeni co najmniej dwuwymiarowej ciała i ducha. Nie wolno zaniedbać ciała, nie wolno zaniedbać ducha. Jeśli zaniedbamy ciało, umrzemy, to już nic więcej z sobą jako osobą zrobić nie możemy. Ale dzisiejsza retoryka w świecie stwarza jeszcze jedno zagrożenie i dlatego ja wyróżniam trzeci wymiar, wymiar psychiczny. Dlaczego? Bo nam się wmawia, że jesteśmy takimi troszkę lepszymi zwierzątkami. A nawet zwierzątka stawia się wyżej od człowieka. W Polsce skrzek żaby zielonej jest chroniony. Prawnie. Bezwzględnie. A dziecko chore, które nie zdążyło się urodzić, ciągle jeszcze nie jest chronione. Tłumaczenie, że człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia, myślę, że nie jest nawet konieczne. Jest to istota żywa o ludzkich genach. Koniec. Przynależy do gatunku jasna. Jak nazwiemy, to jest kwestia umowy. Tak więc człowiek ma ciało, ale ma również psychikę, która go wyróżnia z świata zwierząt. Człowiek może pomyśleć, co zje jutro na obiad. Pies nie może. Człowiek może stanąć wobec problemu. Pies może stanąć przed miską zupy, obok miski zupy, może wleźć do miski z zupą. Ale nie może stanąć wobec problemu miski zupy. Samo słowo wobec zwiastuje, że mówimy o człowieku. I człowiek ma obowiązek zajmować postawę wobec problemów, które w tym świecie są. I my, mężczyźni, jesteśmy za to przede wszystkim odpowiedzialni. Świat psychiczny umożliwia nam myślenie, planowanie, marzenie. I teraz, żeby wyprostować pojęcia, w tym trójwymiarze ciało, psychika, duch, zobaczmy, co możemy przeżyć na poziomie ciała. Tylko przyjemność, przykrość, nic więcej. Nasze bodźce rejestrują, nasze zmysły rejestrują bodźce i możemy przeżyć przykrość, przyjemność, nic więcej. Zobaczmy, ilu ludzi uwierzyło, że może znaleźć szczęście przez przyjemności cielesne. Absolutna bzdura. Jeszcze jedna rzecz, o czym się nie uczymy w szkołach. Te same bodźce, którymi będziemy się atakować, będą dawały coraz słabszą reakcję. Tak, jest to tak zwane psychiczne prawo znużenia. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia. Zobaczmy, ilu takich jest mężczyzn, którzy postanowili znaleźć szczęście przez doraźne sukcesy seksualne z przygodnymi partnerkami. Co on znajdzie? Przyjemność, która będzie coraz słabsza. Będzie mnożył bodźce, aż w końcu bodźców nie starczy. I wszystko to nieuchronnie zmienia się w jednym kierunku. Zaniku reakcji na bodźce. Fachowo to się nazywa impotencja. Tak. Wszyscy, którzy wchodzą na taką ścieżkę szukania szczęścia poprzez przyjemności, zmierzają do własnej impotencji. Nawet o tym nie wiedzą. A chełpią się, że są najmądrzejsi. Czy ja powiedziałem, że nie mamy zażywać przyjemności? Mamy. Mamy zażywać przyjemności. Często nawet w poradni doradzam małżeństwom, żeby zażywali wspólne przyjemności. Dlaczego? Bo to jest najprostszy sposób na odbudowanie poniszczonych uczuć między nimi. Ale my, rozumiem, musimy selekcjonować przyjemności. Jeżeli są piękne, Boże, zgodne z naszą naturą, mamy je przeżywać, bo stajemy się jeszcze bardziej sobą. Ale jeżeli są grzeszne, łajdackie, to ich nie wolno nam przeżywać. Nawet nie wolno nam o nich marzyć. Piętro wyżej, w psychice możemy przeżyć coś więcej. Możemy przeżyć radość. Radość, zadowolenie, satysfakcję. Tak, zaplanowaliśmy, coś się udało, przeżywamy radość. Mieliśmy ambitny plan, przeżywamy wielką radość. Jak łatwo jest powiedzieć sportowcowi, który staje na najwyższym stopniu podium, wygrał Mistrzostwa Świata, powiedzieć: jestem szczęśliwy. Oczywiście, że on się czuje bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, ale on nie jest szczęśliwy. Bo w wymiarze psychicznym można przeżyć tylko zadowolenie, radość, satysfakcję. Świat nam to powszechnie myli i dlatego rzesze kobiet nabierają się na to, że robią kariery biznesumen w przemyśle zbrojeniowym, myśląc, że będą szczęśliwe. Będą zadowolone, bo zrobiły pieniądze, sławę i coś tam jeszcze. Ale będą nieszczęśliwe, bo odeszły od swojego powołania do matkowania. Będą obiektywnie nieszczęśliwe. To jest straszne, co mówię, bo ludzie mówią: ty lepiej wiesz od niej, ona mówi, że jest szczęśliwa, to chyba wie. Nie, nie wie. Ptaszek w klatce też nie wie, że jest nieszczęśliwy, bo klateczka pozłacana, a nasionka importowane. On jest obiektywnie szczęśliwy, bo jest niestworzony do siedzenia w klatce. Mężczyzna nie jest stworzony do szukania tylko satysfakcji przez osiągnięcia. I to jest pułapka nasza męska. Na tym się na chwilę zatrzymajmy. Mamy talenty do obróbki materii, nie tylko siłę fizyczną, sposób myślenia. My umiemy rozumieć procesy zachodzące w świecie. My sterujemy tymi procesami. Nam daje frajdę pokonanie żywiołów. Tak, zdobycie 8-tysięcznika zimą daje frajdę, ale to nie jest szczęście. To jest tylko zadowolenie, to jest tylko wymiar psychiczny. Natomiast szczęście można przeżyć tylko w wymiarze duchowym. Jeszcze może jedno słowo na temat rozróżnienia zwierzątka od człowieka. Ostatnio usłyszałem. Tak? Jesteś przeciwnikiem aborcji, a kotlety schabowe jesz? No jem i bardzo lubię. A co ma jedno do drugiego? Tak się ludziom pomieszało. Dlatego wyróżnianie tego wymiaru psychicznego jest ważne. Żeśmy zaczęli, że tylko zadowolenie, nic więcej możemy uzyskać w tym wymiarze. Dopiero w wymiarze duchowym możemy przeżyć szczęście prawdziwe. Kiedy? Ano w relacji z drugą istotą obdarzoną wymiarem duchowym. I mamy tak naprawdę dwie możliwości. Nasza relacja z Bogiem i nasza relacja z drugim człowiekiem. I wśród wszystkich relacji z drugim człowiekiem jedną Pan Bóg wymyślił i uczynił najwspanialszą w Jego zamyśle. To jest małżeństwo. Czytamy w nauce Kościoła Humane Vitae, 1968 rok. Małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. I nic lepszego nie wymyślimy. Oczywiście każdy z nas wie, jak można tą wizję Pana Boga popaprać. Ile nieszczęścia jest z rozwalonej relacji mąż-żona. Ale w planie, byśmy się trzymali Jego przykazań, Jego pomysłu na człowieka, w planie nie można wymyślić piękniejszej relacji i głębszej niż mężczyzna i kobieta w małżeństwie. Trwałym na całe życie. Otwartym na przekazywanie życia. Jan Paweł II powie, dla nas mężczyzn jest to ważne. Celem, jak słyszymy cel, to już uszy nastawiamy, bo to jest dla nas konkretne. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest proste dla każdego. Wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. Jeszcze dodaję na wzór komunii osób boskich. Tak, mąż z żoną są stworzeni, wezwani do tworzenia komunii osób na wzór komunii osób boskich. Do czasów Jana Pawła II słowo komunia było zarezerwowane dla Eucharystii Najświętszego Sakramentu. Nikt nie używał tego słowa na terenie profanum. On mówi o miłości małżeńskiej. To mnie samego walnęło kilkadziesiąt lat temu przez łeb niesamowicie. Ja się troszczyłem o rodzinę, ale w ogóle nie miałem jakiejś wizji, że najważniejsze w tej mojej trosce o rodzinie jest troska o relacje z żoną. I tu napotykamy na wielką naszą męską trudność. My świetnie umiemy rąbać drewno. My świetnie potrafimy zdobywać góry, my potrafimy walczyć z żywiołami i daje nam to frajdę. A my jesteśmy jak słoń w sklepie z porcelaną w relacjach z innymi ludźmi. I tu dotykamy słowa, które znamy wszyscy z Pisma Świętego. Nie wiem, czy wszyscy się nad tym zastanawiali. Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Obserwując nasze małżeństwa, pewnie byśmy doszli do wniosku, że musi dorobić na życie, bo nam nie starcza z pensji męża. Nie. Choćbyśmy mieli sobie żyły wypróć, mamy rodzinę utrzymać. Nawet wobec tak straszliwie niesprawiedliwych relacji społecznych. Bo jeżeli 90 kilka procent kapitału światowego jest w rękach kilku procent ludzi, no to nie mówmy, że jest jakaś sprawiedliwość na świecie, w tym wymiarze materialnym. Oczywiście, że nie ma. Normalnie pracujący mężczyzna kilka godzin dziennie powinien utrzymać rodzinę z wakacjami, z atrakcjami, ze wszystkim. Pracujemy niewolniczo, ale to jest osobny już temat. Ale tak czy inaczej, nie do tego nam jest kobieta potrzebna. Kobieta jest nam potrzebna do tego, by nas nauczyć kochać. By odwrócić nas wzrok od naszej ukochanej materii, którą tak lubimy obrabiać. I zwrócić się ku człowiekowi. Nie jest to proste. Dlaczego? Bo świat wybija z głów kobietom, że mają być nauczycielkami miłości. Buntuje kobiety. On ma umieć i już. I wbija do głów mężczyźnie, że nie będzie się od kobiety uczył. Przecież on ma swój rozum. Panowie, uczenie się od eksperta jest wielką mądrością, a nie głupotą i słabością. Nie ma większego eksperta od miłości jak kobieta, a nie ma większego eksperta od niej samej jak moja żona. Ona i tylko ona na świecie wie, co jest dla niej miłe, co niemiłe, co przyjemne, co nieprzyjemne, co dobre, co niedobre. Dobre to jeszcze może się czasem pomylić, ale miłe i przyjemne na pewno się nie pomyli, bo bezpośrednio to czuje, a kobiety mają czucie dużo lepsze od naszego. I gdybyśmy się tym kierowali, budując relację z żoną, i tą relację w codzienności, i tą relację intymną, wszyscy byśmy byli przeszczęśliwi. Ale mamy swój rozum, swoją fałszywą bazę danych, nieraz z pornografii, nie wiadomo skąd. No i mamy, co mamy. Tak czy inaczej, Kobieta jest pomocą potrzebną. Pan Bóg wiedział, że będzie trudno. Że chłop nie będzie chciał się uczyć od baby, a baba będzie chciała, żeby on umiał bez uczenia. I co wymyślił? Genialne zakochanie. Jaka skomplikowana chemia, to wszystko już pobadano, opisano. Hormony szczęścia się wydzielają. Mniej więcej 2 lata działa. Czyli uznał, że 2 lata facetowi przeciętnemu wystarczy, żeby się nauczył kochać. Żeby odwrócił się od materii i zwrócił się ku człowiekowi. Tego nam, mężczyznom, najbardziej potrzeba. My świetnie sobie radzimy z materią. Wszystkie zarobione pieniądze możemy oddać na rodzinę. Ale bezpośrednie działanie na rzecz relacji jakoś nam idzie ciężko. Jakoś nam się wydaje, że czas tracimy. Otóż traćmy czas na żonę, traćmy czas na dzieci, bo to jest najlepsza z możliwych inwestycja. Kończąc jeszcze ten wątek szczęścia w małżeństwie, to zobaczmy, tam jest cała piramida szczęścia zarezerwowana, bo to jest szczęście z gigantycznej, cudownej, głębokiej komunii osób. Dalej, szczęście z życia każdego dziecka, które się nie kończy na naszych dzieciach, bo jeszcze te dzieci mają swoje żony, swoich mężów i to jest pomnożenie szczęścia. Pójdzie do zakonu w kapłaństwo, pomnożenie szczęścia. Ma w rodzinie dzieci, nasze wnuki. Mnoży szczęście w nieskończoność. Takie Pan Bóg wymyślił szczęście dla człowieka w relacjach międzyludzkich. A my to paprzemy nieraz od pierwszego dnia po ślubie. A moje, a twoje, a mi się należy, a tamto. Czy wobec tego warto, czy jest w ogóle sensowne zrezygnować ze szczęścia w miłości małżeńskiej dla jakiegokolwiek powodu? Ja osobiście znam tylko jeden. To jest pogłębiona relacja z Bogiem. A więc kapłaństwo, życie zakonne. Tak. Ale jeżeli ktoś zostanie kapłanem i chce się realizować swoje szczęście w pięknych relacjach z ludźmi, które są przypisane do tego powołania, to nie, to się zgubi. On ma wykorzystać to, że może bardziej niż ojciec rodziny budować więź z Bogiem. I tak jak mówię ojcom rodziny na początek, 15 minut, 1% dziennie, 14 minut, 24 sekundy dziennie z Panem Bogiem sam na sam, na kolanach. Tak mówię kapłanom, dołóż do brewiarza, dołóż do obowiązków, coś jeszcze, ofiaruj Panu Bogu, znajdź najgłębszą radość z relacji z Nim, bo inaczej wypali się w relacjach z ludźmi i zobaczysz, że ci ludzie mają piękniejsze relacje między sobą. Mąż żoną ma piękniejszą relację niż kapłan z jakimkolwiek parafianinem. Dlatego nie może być pustki. Kapłani, którzy nie zbudują bardzo głębokiej więzi z Bogiem, będą się czuli jakoś skrzywdzeni przez los. Bo nie mają takiej miłości, jak mają ci wszyscy jego podopieczni parafianie. Żeby mężczyznom przybliżyć tą myśl naprawdę trudną, że inwestycja w miłość jest nam samym do szczęścia potrzebna, to powołam się na kilka autorytetów. Pierwszy święty Jan, jedyny uczeń, który nie zdradził Chrystusa, który był pod krzyżem, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską. Na starość go pytano, żeby coś powiedział. Co on mówił? Jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. I nie dlatego, że był sklerotykiem, tylko dlatego, że esencję wszystkiego zawarł w tym jednym zdaniu. Jeżeli będziemy się miłować, najpierw siebie, a potem bliskich, Boga i bliskich, to osiągniemy pełnię szczęścia, bo jesteśmy stworzeni do miłości. Święty Jan Wianney, piękny proboszcz, patron proboszczów, miał trudności ze skończeniem seminarium. Nie był jakoś lotny specjalnie, a wielcy świata do niego przychodzili do spowiedzi. On powtarzał też takie zdanie, swoje jedno miał. 2 rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. A jego zdanie sobie na prywatny użytek przerobiłem. 1 rzecz w życiu warto robić. Miłować Boga i miłować ludzi. I wreszcie nasz wielki prymas Stefan kardynał Wyszyński. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Czas przeznaczony na budowę relacji z żoną, czas przeznaczony na budowę relacji z dziećmi, choćbym leżał na dywanie, kulał głupią kostką, przesuwał durne pionki i grał w człowieku, nie irytuj się. Jest to czas zyskany dla mnie samego. Czas zyskany dla miłości, czas to miłość, czas. My mężczyźni jest trudno, musimy nauczyć się tracić czas dla budowy relacji z ludźmi. Nie zarabiamy pieniędzy wtedy, nie budujemy żadnej budowli. I czasem powtarzam mężczyznom, ważniejsze dla ciebie samego jest budowa relacji z żoną, niż budowa domu dla rodziny, która jest ważna i której zaniedbywać nie możesz. Miłość małżeńska, powiedzieliśmy, jest trudna, ale żeby mówić o miłości dalej, to jeszcze powiedzmy definicję miłości. O, definicji jest wiele i wiele pięknych, naprawdę pięknych, ale Jan Paweł II posługiwał się jedną, zaczerpniętą z Soboru Watykańskiego II z Gaudium et Spes. Słuchajmy się. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko droga miłości, rozumiana jako dar z siebie. Oczywiście, żeby siebie dać, trzeba siebie posiadać. O tym mówiliśmy na drugim spotkaniu, gdy mówiliśmy o wolności. Przywołam jeszcze świętego Pawła, który dosadnie się wyraża. Choćbyś mówił językami świata, choćbyś, a miłości byś nie miał, byś był jak cymbał. I lubię w tym miejscu skończyć. Świat żyje jak cymbały, ale my nie bądźmy cymbałami. Poświęćmy czas na miłość. Dla nas wielką trudnością jest wykonywanie gestów miłości. Z różnych powodów. W ogóle jesteśmy w tym kiepscy. Jak się rodzi pierwsze dziecko, to wtedy każdy facet najchętniej by garaż budował, dom remontował, wszystko, tylko byle nie brać w ręce tej kruszyny, prawda? Mądra żona wkłada w ręce do kąpieli i nawiązuje się więź. Otóż gestów miłości musimy się uczyć od ekspertów, od własnych żon. Kiedyś byłem na spotkaniu, jedno z pierwszych, które prowadziłem dla mężczyzn. Grupa setka mężczyzn, zamknięte spotkanie. Od rana do wieczora zasuwaliśmy z przerwą taką nastojącą na szybki catering, bo szkoda było czasu. I pod wieczorem mówiliśmy o relacji z żoną. I powiedziałem, wpadło mi do głowy wtedy pytanie, panowie, który z was widział, że jak tata przytula mamę jako dziecko? Który widział, jak tata całuje mamę? Który widział, jak tata mówi mamie całym zdaniem coś miłego? Na stu kilkunastu zgłosiło się trzech. Co to znaczy? Dla pozostałych przytulenie żony, zwłaszcza przy dzieciach, było dziwactwem. Było nienormalne. I dopiero jak zbudujemy bazę danych, dowiemy się tak. Kobieta jest bardzo podatna na dotyk. Podobno najmniej wrażliwa na dotyk kobieta na świecie. Jest bardziej wrażliwa od najbardziej wrażliwego mężczyzny na świecie na dotyk. Jest przepaść właśnie w dotyku. A więc przytulajmy żony, gdyby panowie tu obecni mężowie raz dziennie od dzisiaj do końca życia przytulili żonę przez 30 sekund, wzięli w ramiona i przytulili, to losy małżeństw by się zmieniły. Jestem o tym pewien. Na lepsze. Nieważne, czy są bardzo dobre, czy są kiepskie. By się zmieniły na lepsze. Ale ktoś mówi, nie mam potrzeby. Nie będę się wygłupiał. To co, że nie masz potrzeby? Rozum ci powiedział, że to jest dobre i masz to od siebie wyegzekwować. Koniec, kropka. Pewno zrobisz to z głupią miną. Jak masz głupią żonę, przepraszam, niedostatecznie mądrą żonę, to ona zgasi ten gest. No niby mnie przytuliłeś, ale od niechcenia. No niby powiedziałeś, ale tam jakoś szorstko niby pocałowałeś, ale tak byle jak. Niby tańczysz na rzęsach, ale nie na tych, co trzeba. Zawsze będzie źle. Panowie, choćbym nie widział efektu, przytulaj. Mów miłe słowa, mów. Wszystko się odkłada. A jak spotkam się kiedyś z żonami, to powiem, ducha nie gaście. Pierwsze 1000 będzie przytuleń trochę koślawych, ale potem już pójdzie jak spłatka, bo te czyny zewnętrzne się uwewnętrzną, nią mówię za Janem Pawłem II, a właściwie za Karolem Wojtyłą z osoby i czynu. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają, ja się stanę taki, ale skoro nie widziałem, żeby tata to robił, to dla mnie to jest nienormalne. My musimy wiedzieć, co jest normalne, rozpoznać rozumem i egzekwować od siebie to, niezależnie od tego, czy mamy na to wielką ochotę, czy nie. Wspominając jeszcze słowo o tym zakochaniu. Weźmy chłopaka, no nie będzie taki 18-latek, który kocha swój rower. Jeździ 5 godzin dziennie, potem 2 godziny go putuje szmatką, potem śpi trzymając rękę na ramię, bo jakby ktoś mu ukradł, to by umarł chyba. I nagle się zakochuje. Rower w kąt. Godzinami może patrzeć w oczy dziewczyny. Ona mówi, paznokcie masz brudne. Zaczyna czyścić. Nie uczysz się w szkole. Uczy się. Przeklina, przestaje, pali, rzuca, ćpa, rzuca. Wszystko. Z nałogu wyjdzie. Do kościoła zacznie chodzić. ukochanej dziewczyny, póki ją zdobywa, zobaczmy, co nam świat dzisiaj zmajstrował. Nowoczesna, niepruderyjna dziewczyna dzisiaj wchodzi do łóżka chłopakowi na trzecim spotkaniu, a czasem na pierwszym. I traci moc i on już przy niej nie urośnie. A jakby was żony pytały, to podpowiecie, co mają zrobić. Bo to już wyczerpały ten limit. Te 2 lata już minęły prawdopodobnie u większości od zakochania się pierwszego. Albo wykorzystały lepiej, albo gorzej. A może zmarnowały całkowicie. To teraz nie mają innego wyjścia, muszą nas w sobie od nowa rozkochać. I wtedy zrobimy znowu wszystko. I wtedy nie będziemy liczyć czasu, pieniędzy, zrobimy wszystko. Ale nie rozkochają nas żony, narzekając. Nie dojda, jesteś skończona, nie dojda. Jakby były mistrzostwa świata, nie dojdów, by zajął drugie miejsce. To jest melodia dość często powtarzana, prawda? Ale to już jest na spotkanie dla kobiet. I następną rzecz, którą my, mężczyźni, musimy wiedzieć. My musimy wiedzieć, że miłość, relacje miłości z ludźmi muszą być uporządkowane według ścisłego przepisu, jasnego. Mężczyzna, który wszedł w małżeństwo, na pierwszym miejscu żona. Potem długo, długo nic, dzieci. Potem długo, długo nic, rodzice i teściowie. Potem długo, długo nic i inni ludzie. Ile tragedii w małżeństwach jest, że my, mężczyźni, tego nie upilnujemy. Nawet dla mnie niespostrzeżenie mamusia może być ważniejsze od żony. Dla ilu działalność w jakichś wspólnotach, nawet wspaniała, piękna, charytatywna, jest ważniejsza od rodziny. Nie, nie, jeszcze raz nie. Na pierwszym miejscu żona. Ile żon ucieka w dzieci, zostawiając męża, a potem stają się strasznymi teściowymi. Ten porządek, ład, my musimy najpierw rozumieć, a potem go egzekwować od siebie najpierw. I mierzyć to czasem. Monitoring czasu. Jeżeli z kolegami na piwie spędzam więcej czasu niż z żoną, z dziećmi, z rodzicami i teściami, to znaczy, że czegoś nie upilnowałem. Ale tam mi jest przyjemniej. Przyjemność nie jest miarą postępowania męskiego. My mamy wiedzieć, co jest dobre i egzekwować od siebie to, co jest dobre. Rozum i wola. 2 przymioty stwórcze, którym musimy w życiu używać i nikt nas z tego nie zwolni. Ale wiedzieć musimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, jaka jest natura człowieka. Ona jest dynamiczna, ona się zmienia w życiu. My się rodzimy rozbici, zdezintegrowani wewnętrznie. Niewierzący nie wiedzą, my wiemy, skaza grzechu pierworodnego. Człowiek nie rodzi się gotowy. Człowiek z tej integracji musi wyjść, musi się z tego rozbicia poskładać. Na to mamy całe życie. O tym mówiliśmy trochę na drugim spotkaniu. Tylko że moja postawa wobec tej dezintegracji pierwotnej może być różna i świat nam podpowiada postawy destrukcyjne. Mówi, jesteś liściem na wodzie, jesteś bytem ku śmierci, jesteś atomem w naczyniu z próżnią, nie masz nic do robienia w tym świecie. Lepiej pójść do wróżki. I mamy w katolickim polskim kraju ponad 100 tysięcy zarejestrowanych wróżek i wróżów. I mają klientów. I nie znajdziemy osoby, która więcej za minutę pracy dostanie, jak szanująca się, przepraszam za określenie, wróżka, prawda? My nie dziedziczymy żadnego czynu. Owszem, skłonności tak, ale czynu żadnego. Człowiek jest jedyną istotą, która może swoje życie zmieniać i ma swoje życie zmieniać. Od pierwotnej dezintegracji ma się poskładać ku pełnej integracji, czyli wolności wewnętrznej. Robię to, co dobre, wiedząc, co dobre, nie robię tego, co złe. Koniec, kropka. Całe życie temu trzeba podporządkować, ale my mamy pilnować, żeby tak było w życiu żony i w życiu dzieci. My mamy większe predyspozycje do upilnowania tego. Jest niesamowity optymizm chrześcijański. Nie ma choroby nieuleczalnej w chrześcijaństwie, w katolicyzmie. Nie ma. Nie ma takiego dna, z którego człowiek nie może powstać. Mamy przecudowne przykłady. No syn mam, no trawny, to już taka klasyka, tak? Wraca do pełni łask. Ale zobaczmy jeszcze na jeden. Zagubienie się tak powszechne na terenie seksualności. Ludzie pogubieni tutaj mówią, no ja już tak muszę, nic nie musisz. Mamy jawną grzesznicę. Nie chcę przywoływać współczesnych określeń na ten zawód, tak? Najgorsza z najgorszych, omal nieukamieniowana. Komu pierwszemu Chrystus się pokazuje po zmartwychwstaniu? Co prawda tradycja mówi, że być może Matce Boskiej, ale w Piśmie Świętej czytamy jawną grzesznicy nawróconej. Powiedział, wstań, nie grzesz więcej. Nie ma granic świętości, do których nie możemy dojść, zrywając grzechem i przytulając się do Pana Boga i Jego łask sakramentalnych. Tak więc to my, mężczyźni, musimy wiedzieć i my, nam nie wolno ducha tracić w najgorszej sytuacji, i nam nie wolno pozwolić, by nam poddani tracili ducha. zawsze można się nawrócić, zawsze można powrócić do pełni łask. Ale jeszcze jedną rzecz mężczyźni powinni rozumieć, żeby chronić żony i dzieci albo całe społeczności przed zagrożeniami tego świata. W świecie toczy się wojna duchowa, Ducha Świętego z duchem złym. I jeżeli nie zrozumiemy samego korzenia, możemy to rozpatrywać na poziomie cywilizacyjnym. Europa wzrastała przez 10 wieków w cywilizacji łacińskiej, gdzie głównym prawodawcą był Bóg i człowiekowi nie wolno było ustanowić prawa sprzecznego z prawem Bożym. I pod koniec X wieku wkracza do Europy przez małżeństwo matka Ottona III. Przychodzi ze wschodu, z Bizancjum. A tam panem życia i śmierci jest cesarz. I zamarzyło się niektórym w centrum Europy, żeby być panem życia i śmierci ponad Bogiem. I wszystkie nieszczęścia naszego świata pochodzą stąd, że człowiek stracił pokorę stworzenia i chce stawać na miejscu Stwórcy. A przeszkadza mu w tym ciągle niezmiennie jeszcze Kościół katolicki. Wobec tego niszczy Kościół katolicki w pierwszym rzędzie. I z tej chorej wizji bycia panem życia i śmierci wyrosły największe nieszczęścia świata i nam współczesne, wcześniejsze też, ale współczesne. I komunizm, i faszyzm, i narodowy socjalizm. I pomysł Holokaustu też z tego wyrósł. Że jest ktoś, kto może o życiu innych decydować. Jeszcze ci autorzy do dziś jeszcze próbują na ofiary zganiać winy za te zbrodnie najróżniejsze. I te zmory komunizmu nie wygasi się. Mamy współczesne lewactwo, popłuczyny tamtych idei. I nie wolno uczciwemu mężczyźnie przed tym się poddawać, ulegać i bić pokłonów. Nie wolno nam również zgadzać się na tworzenie prawa, które się niestety tworzy. To jest następna rzecz, którą my mężczyźni powinniśmy zrobić. Przeciwstawić się bezbożnemu prawu. Prawo, które pozwala zabijać, jest prawem bezbożnym, jest na łonie cywilizacji łacińskiej, jest nie do przyjęcia, bo panem życia i śmierci jest Pan Bóg. Niestety, również Kościoła dotyka ta korozja, to myślenie, że możemy być ponad Panem Bogiem. Już były deklaracje biskupów, wszystko z tego samego kręgu europejskiego. Tam, gdzie zrodziło się pomysł, że człowiek będzie Panem życia i śmierci. Już powstały pomysły, że nie będziemy czekać na Watykan, będziemy zmieniać etykę seksualną, którą wytyczył Chrystus. To już nie jest walka o naukę Kościoła. Celibat wynika z nauki Kościoła. Może być zmieniony, choć nie byłoby to pewnie roztropne. Celibat księży daje im niesamowite możliwości działania nieograniczonego przez rodzinę. Ale to jest do dyskusji. Natomiast jeżeli Pan Jezus osobiście powiedział, kto oddala żonę i łączy się z inną cudzołoży, kto łączy się z oddaloną cudzołoży, to człowiek tych zdań nie może zmienić. A jeżeli nawet kardynał mówi, że nie było wtedy magnetofonów i być może co innego powiedział, to płakać się chce. Tak, nawet Kościoła dotyka. Nie myślmy, że to jest przypadek. To jest praca wielu pokoleń wrogów Kościoła. Komunistka, która działa na terenie Stanów Zjednoczonych, nawróciła się. Zdarza się to i komunistom. Na szczęście. Niech by się wszyscy ponawracali. Oblicze świata by się zmieniło. I ona powiedziała, oficjalnie przyznała, że przez jej ręce przeszło 1000 mężczyzn, których ulokowała w seminariach Stanów Zjednoczonych. 1000 mężczyzn. Komunistów, homoseksualistów, satanistów. Często w jednej osobie. I oni byli forsowani, popychani. Większość pewnie nie doszła do święceń. No bo to jest jednak nie takie proste, tak? Ale doszli niektórzy. A przecież wiemy, że i w Polsce ubecja lukowała w seminariach swoich szpicli. Nawet te wydarzenia w Kościele, które są prawdziwie złe, bo dużo jest nagłaśnianych nieuczciwie, nieprawdziwych. Ale nawet te prawdziwie złe, one często są dużo wcześniej przygotowane. To nie jest też przypadek. Wszędzie siły zła wchodzą. Dlatego my musimy, my mężczyźni w szczególności, musimy pilnować jednoznacznego myślenia. Jeżeli Chrystus powiedział o nierozerwalności małżeństwa, to małżeństwo jest nierozerwalne. I nawet gdyby jakiś episkopat, czy nawet Kościół się pogubił i mówił, że jest rozerwalne, nie wolno nam tego przyjąć. Nawet nad nauczaniem Kościoła jest nauka Chrystusa. Jeżeli już nie będę zdradzał, gdzie kapłan, biskup w wielkim mieście, do kapłanów w tym mieście mówi, że macie udzielać komunii współmałżonkowi protestantowi. Jeżeli katolik idzie do komunii, to protestantowi też udzielić, żeby mu nie było przykro. I któryś z kapłanów pyta, a co z dyscypliną sakramentów? To ja biorę na swoje sumienie. Myli się również wielu ludziom Kościoła. Mężczyzna jest od tego, żeby myślał i nie pozwolił się omamić tym, że można zlikwidować grzech, zmieniając definicję grzechu. Tak się próbuje robić. Że można zlikwidować chorobę, zmieniając definicję choroby. Tak? Od 1973 roku zaburzenia psychoseksualne osobowości nie są chorobą. I ilu chorych ubyło nam naraz? A po 50 latach widzimy, ile kłopotów z tego przybyło. I wreszcie pomysł, żeby likwidować chorobę przez zabicie pacjenta. Przecież tym jest aborcja dzieci chorych. Jest pomysłem szatańskim i nie wolno się na to nam nigdy zgodzić. Nawet gdyby jakieś wielkie gremia to zaakceptowały. Na koniec może krótka osobista refleksja. Jak umierał mój teść, to już lata temu, umierał z uśmiechem na ustach. Wychował piątkę dzieci, wszystkie na Bożych drogach. Doczekał się czterech zięciów i synowej, wszyscy ponadprzeciętnie blisko kościoła. Dochował się 30 wnuków i żadnemu nie odbiło, żaden nie odszedł. I on umierał z uśmiechem na ustach. Pozostawia po sobie posprzątane. On jako ojciec wyprowadził wszystkich, którzy od niego zależeli, na prostą. A na zewnątrz, w życiu społecznym, w życiu politycznym, nigdy się nie zhańbił, nie splamił, a żył w ciężkich czasach. Zawsze był sobą. Życzę nam wszystkim na koniec, żebyśmy mogli kiedyś spokojnie umierać, mając przekonanie, że wszystko, co do nas mężczyzn należało, wypełniliśmy. Że nasze rodziny przetrwały histeryczne, straszliwe ataki bezbożnego i wynaturzonego świata. Że nasze dzieci oparły się tym wszystkim atakom straszliwym już od przedszkola dzisiaj, reżyserowanym. Żebyśmy mogli spokojnie umierać, iść do domu ojca, tak jak poszedł Jan Paweł, wiedząc, że pozostawiamy po sobie posprzątane. Więcej, wiedząc, że nasze dzieci będą w pokolenia pilnować wartości, które wyniosły w naszym domu i ich dzieci, i dzieci ich dzieci. Co daj, Panie Boże. Amen.